Dzisiaj mamy taki szczególny czas, prawda? Taką szczególną chwilę, bo będziemy też mieć i wspólnie razem przeżywać pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Ale wiecie, kiedy myślałem o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, to tak muszę powiedzieć, że jednak tak na nowo, w szczególny sposób ta nasza uwaga, wierzę, że po prostu Bóg chce nas tak poprowadzić, żebyśmy spojrzeli na cierpienie i krzyż Pana Jezusa Chrystusa. I czytałem odcinek ze Słowa Bożego, z Ewangelii Jana, to jest z Ewangelii Mateusza, 26, potem 27 rozdział. I tak na nowo patrzyłem się na te wydarzenia, które miały wtedy tam miejsce właśnie w Jerozolimie. Przez co przechodził Pan Jezus? Chociaż tutaj, kiedy byliśmy razem i w tej modlitwie, chyba przy drugiej pieśni, tak rozradowało się moje serce, bo wierzę, że to było takie Boże dotknięcie, że z jednej strony rozpamiętujemy tą pamiątkę, tą śmierć Pana Jezusa, myślimy o tej śmierci, ale dzisiaj nasz Pan, nasz Zbawiciel jest po prawicy swojego Ojca w niebie. On jest na tronie. I niekiedy widzę, że wiele jest takiego religijnego zachowania w naszym życiu, że mamy takie wyznaczone swoje okresy, czasy i tak lubimy pewne rzeczy regularnie przeżywać. Ale myślę, wiecie, najcenniejsze i to jest też dobre, ale my jak gdyby nie możemy się w takim pewnym schemacie zamknąć, ale Bóg chce, abyśmy byli otwarci na to, co On nam pokazuje. Kim dzisiaj jest Pan Jezus? Myślę, że za mało o tym mówiłem, za mało tego przeżywamy, że On zwyciężył, że jest na tronie. I jest to z jednej strony może dziwne, a z drugiej strony jest to Jego wolą, jest to Bożym pragnieniem, żebyśmy ciągle na nowo mówili o Jego cierpieniu. Wiecie, bo to jest fundament naszego zbawienia. Żeby gdzieś komuś po drodze, w czasie tej ziemskiej wędrówki i pielgrzymki, kiedy już Pan nas podniesie z tych naszych grzechów, kiedy to nasze życie się podniesie, żeby gdzieś tak ja to odbieram i przeżywam, żeby gdzieś nam tam po drodze nie zaczęło się wydawać, że to nasza pobożność jest taka, że zawsze byliśmy takimi ludźmi, że właściwie nie mamy sobie nic do zarzucenia. Jesteśmy tak dobrymi, tak ułożonymi. To nasze życie jest takie stabilne. Jest wielu innych, którzy dużo gorzej żyją. Może niekiedy patrzymy się na tych, którzy leżą gdzieś w rynsztoku, prawda? Czy poniewierają się. Też takich ludzi tutaj na naszym terenie widzimy. Ale wiecie, kiedy na nowo człowiek ma tą łaskę od Pana, że to wszystko stało się przez Jego zasługi, że każdy z nas, tak jak mówi Biblia, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i zbawienie to jest Boży dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, to my ciągle na nowo, kiedy rozpatrujemy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, wierzę, że Bożą wolą jest to, aby ta prawda właśnie w taki szczególny sposób docierała do naszych serc, aby na nowo zobaczyć to cierpienie Jego, jak drogo Go to kosztowało, przez co musiał przejść. I kiedy po prostu patrzymy się na opis tych wydarzeń i kiedy wierzę, że tego najbardziej potrzebujemy, kiedy Duch Boży po prostu ożywi i pokaże nam to jako taką realność, rzeczywistość, to widzę, że my, będąc w drodze, wiecie, potrzebujemy patrzeć się na postawę Pana Jezusa. A nawet kiedyś czytałem takie proroctwo i chyba już to tutaj mówiłem, że Pan Jezus jak gdyby mówi osobiście przez takiego brata, on to spisał, że te czasy ostatnie będą bardzo trudne, że droga będzie coraz trudniejsza i wąższa. I tam był taki bezpośrednio zwrot. Patrzcie na moje cierpienia, patrzcie, przez co ja musiałem przejść, abyście mogli to wszystko, co będzie na was przychodzić, znieść, abyście mogli dojść, abyście mogli widzieć, że ja też przez to przechodziłem. Po prostu tak, w taki sposób tam to było przedstawione i mogę powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli mamy taki czas, wiecie, żeby na nowo w te rzeczy się zgłębiać, to Bóg coś ze Słowa Bożego pokazuje nam i to zostaje w naszych sercach i to buduje naszą wiarę. Po prostu stajemy na pewnym gruncie i możemy dalej iść. I tak jak już powiedziałem, chciałbym przeczytać z tej Ewangelii Mateusza z 20, może od 26 rozdziału. od 26 rozdziału, a nawet sobie tak myślałem, żebyśmy wspólnie razem mogli prześledzić, wiecie, jak gdyby ten ostatni odcinek w życiu Pana Jezusa, kiedy został pojmany, kiedy go po prostu sądzono, kiedy był przed arcykapłanami, kiedy potem był u Piłata i też jak uczniowie się zachowali, to myślę, wiecie, że to jest bardzo ważne, żeby na nowo jak gdyby spojrzeć, w jakim po prostu, jak, w jakich okolicznościach Pan Jezus się znalazł i jak przez to wszystko przeszedł. Prawda? Jak przez to wszystko przeszedł. I tu po tej wspólnej wieczerzy po prostu i kiedy potem udali się do ogrodu Getsemane, Pan Jezus wiedział, że to wszystko ma na Niego już przyjść. Od 47 wiersza czytamy. I gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami od arcykapłanów i od starszych ludu. A ten, który go wydał, dał im znak mówiąc, ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł, bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego, przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i ociął mu ucho. Wtedy rzecze mu Jezus, włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów, ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi? W tej godzinie rzekł Jezus do tłumów, jak na zabójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. A więc, gdybyśmy na chwileczkę się zatrzymali, będziemy czytać dalej, można powiedzieć, że sytuacja staje się, tak patrząc się z ludzkiego punktu, coraz gorsza, prawda? Kiedy jeszcze wcześniej tam czytałem tą historię, też chciałbym do tego nawiązać, kiedy pojawiła się ta kobieta jeszcze wcześniej, nie na tej wieczerzy, i wylała tą maść, ten olejek taki właśnie szczególny, który był tak bardzo drogi, to wielu tam się oburzyło właśnie na to wydarzenie, na tą stratę. Dlaczego o tym mówię? Bo wiemy, że Judasz go wydał i też kiedy patrzyłem się na postawę Judasza, to też zauważyłem, że właśnie ten element jak gdyby chciwości, który był w jego sercu, że ten moment, wiecie, kiedy ta kobieta za te 300 denarów wylała ten olejek na jego głowę, to jak gdyby przechyliło taką czarę jego decyzji, bo on chyba to najbardziej przeżywał, że taka strata, że to można było sprzedać za takie wielkie pieniądze i rozdać ubogim i że na co ta strata. I od razu potem on już po tym zdarzeniu idzie do arcykapłanów i mówi, co mi dacie, a ja wam go wydam. Że jak gdyby to wydarzenie przyspieszyło jak gdyby bieg dalszych wydarzeń, że właśnie to, co było tam gdzieś głęboko schowane w jego sercu i można powiedzieć był wśród uczniów Pana Jezusa, z czym się nigdy nie rozprawił, po prostu to był ten grunt, po prostu na którym ta zdrada jak gdyby sięgnęła jak gdyby tego najwyższego szczytu, że to przyspieszyło jego działanie, dlatego że tak bardzo kochał pieniądze. I wiecie, i kiedy byśmy potem się popatrzyli, bo tu też to znajdziemy, on potem żałował swojego czynu. Kiedy zobaczył, że go skazali, że postanowili go zabić, Judasz żałował. Judasz żałował. Przyniósł pieniądze arcykapłanom i mówi, wydałem śmierć niewinną, wydałem człowieka niewinnego. Oni mu powiedzieli, a co nas to obchodzi? On to nawet wrzucił do skarbca, ale według zakonu tych pieniędzy za krew nie wolno było tam wrzucać i oni je wzięli z powrotem i kupili pole na cmentarz. Ale popatrzcie, tak się też nad tym zastanawiam, ale już nie było mu darowane niczego zmienić. I wtedy poszedł i powiesił się. I tak skończyło się jego życie. tragiczna historia, prawda? A Pan Jezus przez to wszystko po prostu szedł. On wiedział, że takich ludzi też ma wokół siebie. I tutaj właśnie widzimy już, kiedy ta sytuacja staje się coraz bardziej taka krytyczna, że wtedy uczniowie go opuścili i uciekli. I zostaje zupełnie sam. Potem chciałbym jeszcze przeczytać, co Pan Jezus przeżywał jako człowiek i jako Syn Boży, co jest zapisane w Psalmie 22. I tu może czytajmy jeszcze dalej. A ci, którzy pojmali Jezusa, przywiedli go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie zeszli się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do pałacu arcykapłana. Wszedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli, ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego, nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie. Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga? Rzecze mu Jezus, tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał, zbluźnił, czy potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo, co sądzicie? A oni odpowiadając, rzekli, winien je śmierci. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc, prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył. Potem tutaj dalej czytamy o tym zaparciu się Piotra, które Pan Jezus przepowiedział już wcześniej. Ale wiecie, kiedy czytałem ten urywek Słowa Bożego, to przypomniało mi się miejsce z listu do Hebrajczyków, gdzie w 12 rozdziale jest powiedziane, że mamy patrzeć na Jezusa, na sprawcę i dokończyciela wiary naszej, który wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. I potem któryś kolejny wiersz tam mówi coś takiego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. I wiecie, jak gdyby te dwa miejsca po prostu tak powiązałem i myślę, że pewną rzecz zrozumiałem i była mi pokazana. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy. Czy znosić sprzeciw od kogoś to jest łatwe, czy to jest trudne? Wiecie, kiedy pomyślałem o Panu Jezusie, to można powiedzieć, ten sprzeciw był totalny, prawda? On, który był i jest Synem Bożym, przyszedł od samego Stwórcy Niebiańskiego Ojca, przychodzi do swojego narodu, a tutaj jak gdyby w tej decydującej chwili, w tym najważniejszym momencie jego życia, kiedy jest wśród tych, którzy byli odpowiedzialni za całe życie religijne tego narodu, po prostu ten sprzeciw jest największy i następuje totalna negacja. To tak jak gdyby, kiedy tak patrzyłem się na taki swój sposób, że robisz coś całe życie, wkładasz w to wszystko, po prostu wszystko, co tylko masz, swój czas, swoje możliwości i nagle ktoś ci powie, że to, co robisz, jest zero. Wiecie, tak na własny sposób to do mnie docierało, że Pan Jezus znalazł się w takim momencie, że właśnie ci ludzie, którzy byli odpowiedzialni właśnie w tym prowadzeniu całego narodu i sprawowali tą służbę i w świątyni, i to było związane z wieloma rzeczami, które działy się pośród tego narodu, po prostu przychodzi tak silny sprzeciw. I jeszcze mi była jedna sytuacja pokazana, że ten sprzeciw był cały czas. W pewnym miejscu, kiedy też była taka pewna konfrontacja Pana Jezusa z nimi opisana, to w pewnym miejscu Pan Jezus daje takie podobieństwo o dzierżawczach winnicy, że był tam właściciel winnicy, to jest zapisane w Ewangelii Łukasza, 20 rozdział, i że po prostu wydzierżawił tą winnicę wieśniakom i potem pojechał, ale za jakiś czas zaczął posyłać sługi, oczekując owocu z tej pracy i z tej winnicy. Ale ci wieśniacy, którzy dzierżawili tą winnicę, to tam jest tak opisane, po prostu pozabijali te jego sługi. I na koniec ten właściciel tej winnicy postanowił, że pośle syna swojego, prawda? Że pośle swojego syna, że jego to pewnie uszanują, prawda? Że to jest po prostu jak gdyby sam właściciel. A tam jest tak napisane w tej Ewangelii Łukasza, ale że ci wieśniacy, kiedy go zobaczyli, to jak gdyby w sercach ich powstała taka myśl, że to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Wiecie, i oni doskonale, właśnie to było wypowiedziane specjalnie przeciwko faryzeuszom, wiecie, a oni to doskonale zrozumieli, że przeciwko nim wypowiedział to podobieństwo, bo oni obruszyli się i powiedzieli przenigdy. A Pan Jezus im mówi, a co to znaczy, że kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Wiecie, wszystko to pasowało, ale z ich strony, wiecie, cały czas był sprzeciw. I tam potem jest właśnie powiedziane, że właśnie w tej chwili go chcieli jak gdyby dostać w swoje ręce, bo wiedzieli, że przeciwko nim wypowiedział to podobieństwo. Ale to jeszcze nie był ten czas, prawda? I wiecie, i my tutaj czytamy to, co zacytowałem z tego listu do Hebrajczyków, że przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu. Wiecie, jak gdyby ktoś chciał zanegować, i to można powiedzieć, jak gdyby ci najważniejsi ludzie w tym narodzie, którzy powinni byli to uznać i poprzeć go, to oni jak gdyby chcieli wszystko totalnie zanegować, że to jest zero. No bo jeżeli mu powiedzieli, że bluźnisz, że to, że on był i jest Synem Bożym, totalnie to zanegowali, to znaczy jak gdyby stawiali go zupełnie po drugiej stronie. I wiecie, i Pan Jezus to na sobie przeżywał. I teraz właśnie w tym liście do Hebrajczyków jest powiedziane, przeto pomyślcie o tym. I tak nad tym się zastanawiałem, że my też wiele razy przez może te sprzeciwy musimy przejść. Bo tam jest powiedziane, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy, abyście nie upadali na duchu. Bo kiedy śledzimy wszystkie te wydarzenia, aż do ukrzyżowania, wiecie, to można powiedzieć, że to jest piękne, że Pana Jezusa to dotykało, ale On był cały czas ponad tym. Amen? Wiecie, cały czas był ponad tym. Nie dał się sprowadzić do tego poziomu, jak gdyby tej prowokacji, żeby w taki sposób sam odpowiadać, czy zachowywać się, czy odpowiadać nienawiścią na nienawiść, czy złością na złość, ale po prostu i widzimy Go na końcu, kiedy modli się, Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I Słowo Boże właśnie nas zachęca, że my o tym mamy myśleć. Wiecie, spróbujmy się zastanowić, jak często myślicie o tych sprzeciwach, które On musiał znieść. Syn Boży, który przyszedł z Bożej chwały, gdzie wszystko Mu służyło, gdzie, można powiedzieć, miał tą pełnię jako ten ojcowski, jedyny Syn, gdzie wszystko jest dla Niego i przez Niego. I przychodzi, przyjmuje postać człowieka i teraz, kiedy ta służba ma się już ku końcowi, ktoś właśnie tak, jak już to powiedziałem, totalnie chciał powiedzieć, to jest zero, to jest nic, to się nie liczy. Wiecie, jak to musiało boleć? A jednak i można powiedzieć, że taka była taktyka diabła od samego początku, jak gdyby poddać wątpliwość Jego osobę, Jego dzieło. Po prostu ten sprzeciw przychodził na Niego. A Słowo Boże nas zachęca do tego, pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy, abyście nie upadali, ale przeszedł przez to wszystko, prawda? Wiecie, kiedy tak sobie myślałem, gdyby dał się sprowokować, gdyby w taki sposób, jak ci ludzie, którzy go atakowali, się zachował, czy wtedy ta ofiara mogłaby zostać przyjęta? Czy byłaby to czysta ofiara przed Bożym obliczem? A to była czysta ofiara. Jego postawa, to w jaki sposób się zachował, to Ojciec przyjął czystą ofiarę. Tak jak w środę tutaj słyszeliśmy te wykłady na temat tej księgi kapłańskiej, że jak bardzo ważne jest, aby to była ofiara bez zmazy, bez skazy, aby to była czysta ofiara, jaka świętość obowiązuje przed Bożym obliczem. I Pan Jezus właśnie swoją postawą we wszystkim pokazał, gdybyśmy to mieli w jakiś inny sposób nazwać, że był odłączony właśnie od takiego skażonego rodzaju życia. Jego życie było zupełnie inne i przechodząc przez najcięższe doświadczenia, po prostu te rzeczy skażone go nie tknęły. Po prostu stał się tą ofiarą doskonałą, barankiem bez zmazy, bez skazy. I widzimy to właśnie na jego zachowaniu, na tym wszystkim, co się z nim działo. I tu widzimy, jakie było to zachowanie. Wtedy pluli na jego oblicze, policzkowali, a drudzy bili go pięściami, mówiąc: prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył? Że z jednej strony był to nie tylko sprzeciw jak gdyby psychiczny, który się odczuwało, że ktoś jest przeciwko tobie i on to tylko swoim zachowaniem pokazuje, czy tylko słowami. Ale wiecie, ten sprzeciw poszedł dalej po prostu. Jak gdyby następuje eskalacja tego, że za tym idą jak gdyby fizyczne czyny, bo to było w ich sercach. I oni sobie w taki sposób chcieli na nim ulżyć. Sam diabeł po prostu w taki sposób go chciał poniżyć, a Pan Jezus po prostu... To życie, które było w nim, ono nie potrafiło inaczej zareagować. Ludzie reagują inaczej, a on po prostu z godnością, w pełnym Bożym pokoju przyjmuje to wszystko i po prostu potem, kiedy widzimy to dalsze jego zachowanie przed Piłatem i to, w jaki sposób aż do tego miejsca na wzgórzu Golgoty, w jaki sposób jest ukrzyżowany, to Pan Jezus mógł zawołać: wykonało się. Stało się. Po prostu, że ten plan od początku do końca, to, co mu Ojciec powiedział, to, co mu przekazał, to się dokonało. I chociaż był taki moment też w życiu Pana Jezusa, że on zawołał: Eloi, Eloi, sama sabachtani, co się tam, to było po aramejsku, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Że jednak przeżywał coś takiego, że został zupełnie sam. Najpierw uczniowie, prawda, go zostawili, uciekli, byli 3 lata, prawda, dzień, noc, po prostu byli ze sobą razem i potem w tym najkrytyczniejszym momencie uciekają, po prostu ratują swoją skórę. Tutaj arcykapłani tak się zachowują, jak się zachowują, czytaliśmy o tym, mówiliśmy. I teraz, wiecie, ja bym jeszcze chciał, jeszcze raz też mi się przypomniał ten psalm 22, to jest psalm Dawida i można powiedzieć, że to jest takie prorockie, że Dawid może, nie wiem, czy podobne rzeczy przeżywał, ale myślę, że z natchnienia Ducha, Duch Święty to położył na jego serce, że on umiał to nazwać, że to zostało spisane, a jest to dokładnie to, przez co przechodził Pan Jezus właśnie w tym swoim cierpieniu, kiedy szedł na Golgotę. I ten psalm już rozpoczyna się tymi słowami, którymi Pan Jezus wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił, czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiałeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się, ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje. Niechże go wybawi, skoro go miłuje. Dokładnie takie słowa padały pod adresem Pana Jezusa, kiedy był na krzyżu. To jest proroctwo po prostu. I myślę, że to, co tutaj jest napisane w tym psalmie, jest odzwierciedleniem tego, co Pan Jezus przeżywał, że go to dotykało. On z jednej strony jako Bóg, jako Syn Boży, ale z drugiej strony jako człowiek, mający też tą osobowość ludzką. I to cierpienie go dotykało. On musiał się z tym zmierzyć, prawda? To go bolało. I tutaj po prostu potem czytamy dalej, że otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. I tu dokładnie jest opisany ten jego stan, który przeżywał na krzyżu. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. To dokładnie jest odzwierciedleniem i wyrażeniem tego, co Pan Jezus przeżywał. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem, między siebie dzielą szaty swoje i między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedynie dobro moje. Jest to niesamowite, że to było też tyle tysięcy lat przed tym wydarzeniem. Wiecie, to też pokazuje, jak Bóg nad tym wszystkim ma swoją rękę. Że nic Jemu się nie wymyka spod kontroli. Ale potem, wiecie, kiedy czytałem ten psalm do końca, to jest taki niesamowity, że on się w tym miejscu nie kończy, tylko jeszcze pokazuje, jak gdyby Kościół, ten przyszły lud, który zostanie zrodzony. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I tu potem od 27 wiersza, ubodzy jeść będą i nasycą się, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce wasze ożyje na zawsze, wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan, bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami, tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. I dokładnie o tym znowu w listach jest napisane, że na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano i wszelki język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem. I tu potem jeszcze w tym ostatnim wierszu jest powiedziane, że przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. I tu jest powiedziane, czy użyty taki zwrot, ludowi, który się urodzi. W tym czasie jeszcze Kościoła nie było, prawda? Ale ten Kościół się urodził, prawda? On jest. I to jest związane już potem z tym błogosławieństwem, który wynika z tej ofiary, z tego, co Pan Jezus uczynił. Ale wiecie, kiedy czyta się i tą Ewangelię Mateusza, i ten psalm, to jak gdyby tym takim wierszem, który tak przeżyłem, żeby na niego wskazać, jeszcze raz chciałbym go powtórzyć, żeby to zostało w naszych sercach, żeby to czynić, jak jest napisane, że przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy. Myślę, że my, wiecie, wiele razy potrzebujemy tego na co dzień, żeby o Nim myśleć, o Jego cierpieniach. A niekiedy myślę, że jest to taki pewien rozdział zamknięty, który tylko jak gdyby przy tych szczególnych okazjach, czy przy pamiątce, i chwała Bogu za to, to jest wszystko dobre, ale powiedzcie sami, jak często gdzieś na osobności, czy w ciągu dnia myślicie, kiedy was dotykają pewne rzeczy, myślicie o tym cierpieniu Pana Jezusa Chrystusa. Po prostu o tym, co musiał przeżywać, przez co szedł. Właśnie tak tutaj w tym liście do Hebrajczyków, o tych sprzeciwach. Ja myślę, że to wszystkich dotyka. Wszędzie są gdzieś takie sytuacje, gdzie my to na własnym jak gdyby duchu i duszy odczuwamy i jest to trudne. Po prostu wiele razy można powiedzieć, że nie wytrzymujemy, po prostu unosimy się, bronimy się, czy nawet wręcz atakujemy tych, którzy tak silno się niekiedy wobec nas sprzeciwiają. A Słowo Boże mówi zupełnie coś innego. Przeto pomyślcie o tym. I myślę, wychodzić z takiego odpocznienia, które człowiek ma, patrząc się na to, kim jest Pan Jezus Chrystus, że to na pewno, wiecie, zupełnie zmieni jak gdyby tą rzeczywistość, w której się poruszamy. I popatrzcie się, stąd możemy widzieć, że jaka głębia, jak ważne ciągle na nowo są te rzeczy, jeżeli chodzi o życie Pana Jezusa Chrystusa, też w tym ziemskim wymiarze, prawda? Z jednej strony jest napisane, że odtąd już nikogo, że odtąd nie znamy już Chrystusa według ciała, a z drugiej strony czytamy właśnie, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy. I myślę, że im więcej człowiek się patrzy na to i przeżywa po prostu to, w jaki sposób Pan Jezus żył, wiecie, że po prostu kiedy nas to dotyka, że my też się zmieniamy. Że my stajemy się coraz bardziej podobni do Niego. Po prostu, bo tak jest napisane w Słowie, że jaki On był na tym świecie, tacy i my jesteśmy. Że myśmy wonnością Chrystusową. Z czego się to bierze, prawda? To się bierze z tego, że człowiek jest tego nowego usposobienia, że jest tym nowym stworzeniem. Ale bez tej śmierci, bez tego cierpienia Pana Jezusa Chrystusa, bez tego, w czym potem mamy udział, kiedy my to rozpamiętujemy, mówimy, dziękujemy za zbawienie, to myślę, że jednak wiele razy brakuje nam czegoś właśnie takiego osobistego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. I żeby ten nasz czas był takim, żeby mieliśmy potem jeszcze chęć, żeby się modlić, żeby razem, wspólnie ten czas dalej przeżywać, to tak sobie myślałem, to jest to jedno spojrzenie, prawda, kiedy my się spotykamy, że zawsze Bożą wolą jest to, aby nasz wzrok kierować na Jezusa, na naszego Zbawiciela, na naszego Pana. Ale wiele razy wydaje nam się, czy może sobie nawet tak myślimy, że my to widzimy. Ale myślę, że jeżeli my to prawdziwie widzimy, wiecie, to ja jestem tego pewien, że to się przekłada prawie, że jednoznacznie, że tak było, że tak Pan Jezus kiedyś powiedział Saulowi, że mu powiedział: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Że Pan Jezus zupełnie utożsamia się ze swoim Kościołem. To jest Jego ciało. A ja myślę, że wiele razy właśnie tutaj są największe braki, że my potrafimy dojrzeć, że tak, Pan Jezus to tak, ale my tego Pana Jezusa już nie widzimy w tym fizycznym wymiarze, tak jak my jako dzieci Boże jesteśmy razem. Że tutaj wiele razy mamy takie problemy, takie kłopoty, że myślę, że bez tego zobaczenia na nowo, bez tego patrzenia się na te cierpienia Jezusa Chrystusa, że człowiek przez te rzeczy nie jest w stanie sam przejść o własnych siłach. Ale właśnie to myślenie o śmierci, to patrzenie się na Jego cierpienie, jak wielką cenę On zapłacił, że to po prostu przez Ducha Bożego, ta praca w naszym wnętrzu sprawia, że my stajemy się podobni do Niego i przez te wszystkie sytuacje po prostu przechodzimy tak, że widzimy, że Pan Jezus Chrystus jest dzisiaj też na ziemi tutaj obecny przez swój Kościół. I to od nas zależy, jakie to świadectwo tego Kościoła jest. I tak kończąc, to tak jeszcze z tego listu do Koryntian chciałbym to miejsce jedno zacytować, gdzie jest napisane, że mamy siebie samych rozsądzać. I myślę, że gdyby to człowiek do końca, już myślę o nas, ludziach wierzących, gdybyśmy to do końca sami szczerze, tak jak Słowo Boże mówi, robili, to myślę, że wielu rzeczy byśmy uniknęli. A ja widzę i też nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, bo zawsze to jest tak odbierane, że do kogoś tam jak gdyby palcem chcę pokazać, prawda? Ale myślę, że jednak więcej jest czegoś takiego, że łatwiej jest tego drugiego ocenić, prawda? I o tym się mówi, o tym się rozmawia, bo ten tam jest taki, gdyby on był inny, to by było inaczej, prawda? A ja wierzę, że jeżeli ja bym w wielu sytuacjach, naprawdę moja postawa była tą postawą Chrystusową, to chociażby mnie to bolało i może by mnie to dotykało, ale wierzę, że nie ma innej drogi, że to jest ta droga, aby Pan Jezus był uwielbiony. I my potrzebujemy właśnie, kiedy przychodzimy do tej pamiątki, i rozpatrujemy tą śmierć Pana Jezusa, to Słowo Boże mówi, że mamy swoje życie przed Panem rozsądzać. I jeszcze tylko jeden werset, wiecie, który jest takim... Ja myślę, że to Bóg położył na moje serce, żeby to po prostu... Wiele razy składamy sobie życzenia, prawda? Z okazji świąt. Wiecie, i to jest piękne, prawda? I ja zobaczyłem, że z tego listu do Koryntian, z tego 5 rozdziału, 1 listu do Koryntian, wiecie, to jest wszystko ze sobą powiązane bardzo blisko. To, o czym mówimy, nad czym się zastanawiamy, to może dotyczyło tutaj konkretnej sytuacji, jeżeli chodzi o zbór w Koryncie, ale zobaczyłem, że to przesłanie jest dzisiaj aktualne. Wiecie, do naszego zboru i do mnie tak samo. Naprawdę tak samo do mnie. Myślę, że wielu z nas dobrze zna ten tekst. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem. Wiecie, mogę to powiedzieć naprawdę z takim otwartym sercem, że to mnie też dotknęło i wiem, że my jako zbór tego potrzebujemy. I co najważniejsze, że Bóg chce to czynić. To nie jest to, że my kogoś atakujemy, ale my chcemy Bożego życia. Chcemy tej Jego obecności wśród nas, prawda? I niekiedy szukamy, w jaki sposób to zrobić, którą drogą pójść. A tu wiemy, że ten zbór w Koryncie miał ogromne problemy. Jak się czyta, to były to ogromne problemy. A tutaj jest taka prosta recepta. I myślę, że każdy z nas może zostać skonfrontowany z tym słowem, czy go to dotyczy, czy mnie to nie dotyczy. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. I to jest moim życzeniem, to jest moim pragnieniem, żeby samemu to przeżywać i wspólnie razem jako Jego lud, jako Jego Kościół, żebyśmy mogli tego doświadczać. Myślę, że to jest najcenniejsze, kiedy właśnie ta ofiara Pana Jezusa Chrystusa może przynieść te rzeczy w życie Kościoła.